Jak zwykle w poniedziałek po 10:00 studio Polskiego Radia Białystok opanowują podlascy policjanci, a przede wszystkim dzielnicowi, którzy opowiadają o swojej służbie i pomagają nam rozwiązywać różne problemy. Dziś ten problem będzie taki dosyć nietypowy, ale spokojnie, powolutku. Naszymi gośćmi w studiu są policjant z Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, sierżant sztabowy Rafał Januszkiewicz. Dzień dobry. Jest pan dzielnicowym konkretnie w samych Mońkach.
Tak, dokładnie.
Dobrze, w porządku, to już ustaliliśmy. Witamy także bardzo serdecznie z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji. Młodszy aspirant Wojciech Kosikowski jest z nami.
Dzień dobry.
Przypominamy kierowcom na początku, że zablokowana jest wciąż droga numer 61 między Łomżą a Grajewem. Tam doszło do zderzenia 4 samochodów. O szczegółach już informowaliśmy, tutaj nie będziemy się zagłębiali. Tam na miejscu obowiązują objazdy, na które kierują policjanci. To przede wszystkim. Natomiast proszę Państwa, jak zwykle porozmawiamy o pracy dzielnicowego, zapytamy o trudy służby w terenie, ale porozmawiamy też o problemie, z którym zgłosili się do nas słuchacze. Chodzi o wynajem mieszkań, a dokładnie o kłopotliwych lokatorów, którzy czasami doprowadzają mieszkanie do ruiny i nie bardzo wiadomo, co zrobić w takiej sytuacji. Ale to za chwilę. Najpierw zajmiemy się pracą pana dzielnicowego, która to praca chyba nie jest łatwa, panie dzielnicowy.
Ale naprawdę te sukcesy, które się odnosi, takie sukcesy typu pomaganie ludziom. Kiedyś pamiętam, jak byłem jeszcze, aplikowałem do policji, pani zapytała mnie, psycholog, dlaczego pan chce pracować w policji. Ja powiedziałem, bo chcę pomagać ludziom. Ona powiedziała, że taki kolokwializm. Dla mnie to nie jest kolokwializm, ja lubię pomagać ludziom, ale to jest no, taka służba. Tak, ja wiedziałem, dlaczego się przyjmuję i już 7 rok i staram się pomagać jak najczęściej, jak najlepiej potrafię.
Na czym polega ta pomoc dzielnicowego? Czy to jest tylko i wyłącznie pomoc na zasadzie, dostaje pan telefon, muszę komuś pomóc, bo sąsiad jest głośno, czy pomoc w każdym innym, szeroko rozumianym sposobie?
Nie, no mamy tak zwane rodziny w zainteresowaniu, rodziny, które wymagają stałej pomocy, odwiedzin. Na przykład właśnie w końcu marca mieliśmy takie odwiedziny od takiego starszego pana, człowiek chory na cukrzycę. Przez 3 dni, jak się okazało, byliśmy na odwiedzinach w jego mieszkaniu, bardzo źle wyglądał. Przez 3 dni nie jadł, nie pił, nie przyjmował leków, był w hipotermii, przyjechała karetka pogotowia na miejsce, bo wezwaliśmy ratowników, bo był w naprawdę bardzo złym stanie. Okazało się, że ma temperaturę ciała 34 stopnie, trzeba było mu natychmiast pomóc, no i dzięki naszej interwencji no, uniknęliśmy tragedii, tak myślę.
A to było w mieszkaniu, czy w jakimś domu?
To był taki dom, który na dobrą sprawę nie jest ogrzewany, stary kaflowy piec, człowiek, mówię, starszy, wymagający stałej opieki, pomocy i systematycznych interwencji, no takie nieporadne życiowo po prostu.
Czasami przychodzi takie pytanie samo na myśl, gdzie w takiej sytuacji jest rodzina? Gdzie są w takiej sytuacji, to jest bardzo ogólne pytanie, ale dlaczego w takich sytuacjach jest niewiele osób, które chcą pomóc i to całe szczęście, że są między innymi dzielnicowi, którzy właśnie niosą w takich sytuacjach pomoc?
Niestety, no mówię, są pewne osoby, nie będę wchodził tutaj w specyfikę, ale więzi rodziny zostały zatarte już bardzo dawno temu. Ten pan na przykład właśnie od kilkudziesięciu lat chyba nikt go nie odwiedza, nawet z tego co wiem. I niestety, jedyna pomoc, jaką może liczyć, to właśnie pomoc nasza na przykład i ośrodka pomocy społecznej. No my staramy się pomagać jak możemy.
A dużo macie takich osób u siebie?
No jest dosyć dużo takich
osób. No właśnie. Czy dużo jest dzielnicowych w Mońkach?
Mamy 2 dzielnicowych. Chciałem pozdrowić mojego kolegę, sierżanta sztabowego Bożeja, który bardzo mi pomaga. Uzupełniamy się nawzajem. Kiedy nie ma mnie, jestem na urlopie. On zajmuje moją dzielnicę. Kiedy nie ma jego, ja zajmuję jego dzielnicę, także pomagamy sobie. Ale dajemy radę.
I czy wy codziennie zaglądacie do tych osób, które najbardziej potrzebują pomocy? Czy...
Jak najczęściej, jeżeli tylko mamy czas, bo wiadomo, tych obowiązków jest jednak dużo, ale jeżeli mamy tylko czas, to współpraca właśnie z MOPS-em bardzo dobrze nam się układa, to panie też troszczą się o tych ludzi i pomagamy sobie nawzajem.
Niezaradność życiowa to jedna rzecz, ale to są inne problemy, z którymi niestety musicie sobie radzić.
Oczywiście.
Jakie to na przykład?
No przede wszystkim, jeżeli chodzi o specyfikę naszej pracy, to zajmujemy się pomocą rodzinom, gdzie jest problem przemocy fizycznej, psychicznej. To jest ta nasza taki chleb powszedni. No i tam staramy się też robić cokolwiek, żeby tę przemoc zatrzymać po prostu, żeby pomóc takim rodzinom.
Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie już, że ta przemoc w rodzinie to poważny problem. Tutaj pomaga najczęściej zwykła rozmowa, panie aspirancie.
Znaczy i rozmowa, i te odwiedziny przez dzielnicowego lub też przez inne instytucje, bo w przypadku przemocy w rodzinie prowadzącym procedurę niebieskiej karty jest miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej, tak? A policja jakby uczestniczy w tym i także to nie tylko odwiedziny policjanta dzielnicowego, ale również z miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy rodzinie pani.
Panie sierżancie, czy pan się kiedyś zastanawiał nad tym, bo to, co pan aspirant przed chwilą powiedział, to jest dosyć takie częste w naszej audycji, że właśnie wystarczy, że policja zajdzie i bardzo często sytuacja się uspokaja, przynajmniej na jakiś czas, no potem trzeba tam po prostu zaglądać, że tak się wyrażę. Czy pan się nad tym zastanawiał, czy to, z czego to wynika? Dlaczego to tak działa trochę jakby od ręki, że przychodzi policja, czy ludzie się boją policji? O co tu chodzić?
Zdarza się, bo często te problemy właśnie przemocy są takie zakamuflowane, ukryte i się o nich nie mówi. Mhm. Rodziny boją się wychodzić na zewnątrz z tymi problemami, ale kiedy przychodzi instytucja taka jak policja, jak dzielnicowy w majestacie prawa i mówi panu albo pani, że nie może być tak, jak było do tej pory, że przemoc musi zostać zatrzymana, musi zmienić swoje zachowanie, to często wywiera wrażenie na takich ludzi.
Bardzo mnie martwi jedna rzecz, że często sąsiedzi są świadkami takich sytuacji i sąsiedzi nie reagują. Tego nie potrafię zrozumieć.
Problem jeszcze jest w tym, że część osób jakby zwykłe te zachowania, które towarzyszą nam na co dzień, nie postrzega w kategorii przemocy. To już nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, tak? Chodzi o to, że ktoś, kto ogranicza kontakty, na przykład małżonce, tak? Lub też małżonka swojemu mężowi ogranicza kontakty, kontroluje coś takiego, to ona uważa, że to jest wszystko w porządku. A to jest jedna z oznak, form przemocy psychicznej, tak? No bo nie mówimy tutaj o fizycznej, natomiast o psychicznej jak najbardziej.
O tym często zapominamy, prawda, że istnieje coś takiego jak przemoc psychiczna. Mhm.
Dokładnie, tak? Przemoc fizyczna, fizyczna to wiadomo, tak? Gdzieś tam popychanie, bicie, czy gorsze jakieś rzeczy, tak? Natomiast psychiczna to jest między innymi kontrolowanie, ograniczanie kontaktów. Może być też przemoc ekonomiczna, tak? Czyli nie wiem, niedawanie pieniążków na zakupy albo skrupulatne ich rozliczanie i tak dalej, i tak
może
dalej.
Że czasami, tak? Nie powinno się dawać.
Natomiast z sąsiadami to jak z sąsiadami, tak? Najczęściej jest tak, że no człowiek ma też swoje te problemy, tak? I niekoniecznie chce ingerować w imię nawet tych takich dobrosąsiedzkich stosunków, tak? Nie chce ingerować w życie drugiej rodziny. Tak?
No, ale to trzeba zrozumieć, że jak nie zareagujemy raz, drugi, trzeci, to za czwartym razem może nie będzie do czego reagować.
Oczywiście, tak. I tu jakby z naszej strony apel jak najbardziej, że jeśli nie chcemy, że tak powiem, ujawnić się, tak, to zawsze można anonimowo zgłosić to dzielnicowemu. Dzielnicowy trochę jak ksiądz na spowiedzi, tak, swoich tajemnic nie zdradza, więc można się skontaktować i o takiej rodzinie, gdzie jest podejrzenie stosowania przemocy, jak najbardziej poinformować.
Pan, panie dzielnicowy, ma takie problemy, których pan nie zdradza?
To znaczy anonimowość, jeżeli ma być zatrzymana, dla mnie to pozostaje taka, a jeżeli właśnie mowa o kwestiach relacji sąsiedzkich, to tak, to sąsiedzi potrafią czasami pomagać, czasami sami zgłaszają problemy. Były takie sytuacje, że przychodzili do mnie sąsiedzi, mówią, tam się źle dzieje, trzeba iść zobaczyć, co się dzieje, i tak robiliśmy.
Z pana doświadczenia zawodowego, tego 7-letniego, jak już pan sam wspomniał, dzielnicowego, jest pan dzielnicowym już 7 rok.
To znaczy ja sprostuję. 7 rok jestem w policji, dzielnicowym jestem 2 lata.
Okej, przepraszam, źle to zrozumiałem.
Może ja się źle wyraziłem.
A ja to może po prostu źle zrozumiałem. Nieważne, w każdym razie z tego pana doświadczenia życiowego, jako policjanta 7 rok na służbie i 2 rok jako dzielnicowego, o co by pan chciał zaapelować za pośrednictwem Polskiego Radia Białystok do swoich mieszkańców? Bo rzadko się zdarza, że rozumiem, że pan pewnie robi jakieś spotkania z mieszkańcami, apeluje o ostrożność w różnych sytuacjach, ale to, no jest to taka dobra sytuacja i dobra okoliczność, w której można zaapelować. Gdyby pan chciał o czymś poinformować w tej chwili swoich mieszkańców Moniek, to co to by było?
Jeżeli mielibyśmy się rozbijać jakoś tam, bo oczywiście prowadzimy dużo akcji profilaktycznych, uświadamiamy społeczeństwo, ale może taka prozaiczna rzecz, żeby po prostu ludzie byli dla siebie dobrzy nawzajem. Bo jeżeli ludzie są dla siebie dobrzy nawzajem i szanują siebie nawzajem, to będziemy mieli naprawdę mało pracy.
Czy z tym ma pan będzie problem? Znaczy w sensie, nie pan jako osoba, tylko w swojej pracy.
To znaczy, wie pan co, ja nie chcę wchodzić w jakieś stereotypy, ale ludzie niestety potrafią być bardzo zawistni i jak to się mówi w Polsce, że Polak Polakowi zazdrości wielu rzeczy. I często są takie problemy właśnie sąsiedzkie. No to mój chleb powszedni, takie problemy typowo sąsiedzkie, tak? Nie zawsze to wynika z jakiegoś tam popełnienia wykroczenia, że ktoś naprawdę robi coś złego, ingeruje w jakąś tam w nieruchomość swojego sąsiada, czy w jego spokój, ale czasami po prostu nie podoba się coś sąsiadowi i przychodzi i mówi, słuchaj, trzeba tam przejść się do tego gościa i sprawdzić, czy on na przykład naprawdę, czy on legalnie te pieniądze ma, czy nielegalnie te pieniądze ma.
To, czy to nie jest nadgorliwość?
No, my staramy się to wszystko weryfikować, tak? Bo jeżeli jest jakieś tam zgłoszenie, no musimy to sprawdzić, ale no czasami są takie kompletnie niepoparte niczym, takie...
Ale ma pan takie telefony? Ma pan takie telefony czasami? Się takie panie dzielnicowy, pan zajrzy tam do tego spod dwunastki,
bo
tam...
Palą, takie nielegalne chyba, panie dzielnicowy.
Nielegalne, do śmierci niech strasznie.
Dokładnie tak, albo wódkę sprzedają, takie tego typu rzeczy, tak.
A sprzedają?
Wie pan co, my takiego problemu u nas akurat nie mamy, przemytników nie mamy, z tego co mi wiadomo przynajmniej na mojej dzielnicy, a wynika to z tego właśnie, że sąsiedzi się nie potrafią ze sobą często dogadać i jakiś dobry temat, żeby sprzedać dzielnicowemu, robi coś nielegalnego.
Ach, a czy na nadgorliwość jest jakiś, nie to, że patent, ale może jakiś paragraf?
Paragraf, zawiadomienie samo w sobie o niepopełnionym przestępstwie już jest przestępstwem, ale to przez telefon taka rozmowa jest niezobowiązująca de facto, bo jeżeli ktoś się nie chce przedstawić, ale mówi mi o konkretnej osobie pod konkretnym adresem i konkretną rzecz, no ja muszę iść tam i zobaczyć, co się dzieje.
Ojejku, no to proszę uważać, bo to może się różnie skończyć. Nam się wydaje, że może coś się dzieje złego, a z drugiej strony, no tak... sąsiadowi tak robić, to może nie wypada.
Nie polecam.
Nie można, nie wypada. Dobrze, tutaj stawiamy kropkę do rozmowy z policjantami, wrócimy za chwilę. My przypominamy przede wszystkim kierowcom, bo to jest informacja skierowana głównie do nich, że zablokowana jest droga krajowa numer 61 między Łomżą a Grajewem. Tam doszło do zderzenia 4 samochodów. Policjanci są na miejscu, wyznaczyli objazdy. Proszę się stosować do ich wskazówek. Ale to nie są jedyne zdarzenia, które ostatnio miały miejsce. Prawda, panie aspirancie?
Tak jest. W miniony weekend na terenie województwa podlaskiego doszło do 61 kolizji drogowych, do 4 wypadków. W tych zdarzeniach 4 osoby zostały ranne. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych. Policja zatrzymała też nietrzeźwych 12 nietrzeźwych kierujących, tak? I tu jakby nawiązując do pięknych warunków pogodowych, jakie nam się tutaj w Polsce zrobiły, tak? To apelujemy o rozważną, ostrożną jazdę pomimo tych dobrych warunków pogodowych, tak? Najważniejsze jest, że pojawiły się pierwsze motocykle, pierwsze rowery, tak? Już większość osób, które miały odstawiony sprzęt na zimę, wyciągnęły go i też do jednego wypadku drogowego doszło na Krajowej 8, tak? Gdzie właśnie poszkodowany został motocyklista, tak?
Mhm, także... Tam podczas wymijania samochodu tam pani podczas... zajechała drogę podobnie.
Dokładnie, był taki moment, że pani sygnalizowała zamiar skrętu w prawo, tak, a zrobiła zajazd, odbiła w lewo i w tym czasie motocyklista został uderzony.
Pani po prostu chciała takim większym łukiem.
Zajazd zrobić, jakby tirem jechała, co najmniej. Także...
No, proszę państwa, ja wczoraj słyszałem bardzo ciekawe określenie. Słyszałem, że każdy kierowca każdy motocyklista jest też kierowcą samochodu, a nie każdy kierowca samochodu jest motocyklistą. I tutaj by się przydała ta korelacja, te wzajemne poszanowanie i zrozumienie na drodze. To jest istotne.
Jak najbardziej. Do tego odrobina wyobraźni, tak? Szczególnie gdzieś tam przy wymijaniu, przy zamiarach skrętu w lewo, w prawo, a szczególnie w drogi poprzeczne, gdzie krzyżują się one czy z innymi drogami, czy też ze ścieżkami rowerowymi, chodnikami. Tak, mówię, rowery też już, rowerzyści wyjechały na ulicę, tak, więc trzeba zachować tą ostrożność.
Ale korzystając z okazji, że jest policja dzisiaj w studiu, to ja w takim razie apeluję do panów policjantów o zwrócenie uwagi na zbyt szybko jeżdżących motocyklistów, ponieważ to też jest problem, kiedy taki motocyklista jedzie 100 i bardzo grubo, czasami ponad 100 na godzinę i po prostu w jednej sekundzie go nie ma w lusterku, ani wstecznym, ani bocznym, a w drugiej sekundzie jest. No to, no proszę wybaczyć, ale najbardziej zdrowo, rozsądkowo myślący kierowca nie zareaguje w odpowiedni sposób.
Jak najbardziej w tym kierunku również działania policja będzie prowadzić, tak, ale to też jakby apelując do kierowców pojazdów samochodowych, tak, to my jednocześnie apelujemy do kierujących motocyklami, tak, wasze maszyny są silne, zrywne, tak, a nic nie zastąpi zdrowego rozsądku i niezależnie od winy, który będzie ponosił w zdarzeniu sprawca, tak, no to zdrowia wam nikt nie zwróci.
Stawiamy tutaj kropkę, bo o tych apelach do kierowców, i do motocyklistów, i do kierowców samochodów na pewno jeszcze wielokrotnie będziemy wracać. Początek sezonu motocyklowego właśnie już mamy, także spokojnie, jeszcze wiele razy o tym będziemy mówili. Teraz zajmiemy się takim tematem, który nie do końca może na początku wydawał się takim, taką rzeczą, która mogłaby Państwa zainteresować, ale dostaliśmy kilkanaście nawet maili w tej sprawie od naszych słuchaczy. Chodzi o wynajmowanie mieszkań. Dokładnie zajmiemy się taką pierwszą rzeczą, która mi przychodzi do głowy i z którą zgłosiła się do nas pani Ewa. Pani Ewa pisze, czy to normalne, że właściciel przychodzi bez zapowiedzi do domu, bez obecności wynajmującego lub wymiana mebli i tak dalej, bez porozumienia osoby wynajmującej. Czy to normalne? Czy są jakieś na to paragrafy i w jaki sposób reagować? Może najpierw pan dzielnicowy.
To znaczy, jeżeli chodzi o kwestię wchodzenia do lokalu, to właściciel, wynajmując taki lokal, w pewnym sensie ogranicza swoje władztwo, no, bo posiadanie przekazuje najemcy. Więc jeżeli chodzi o wchodzenie do lokalu, powinno być to wcześniej uzgodnione w odpowiednim terminie dla obu stron. Wtedy myślę, że nie ma problemu dogadanie się. Ja wchodzę, proszę mi udostępnić lokal. No przede wszystkim właściciel też ma prawo sprawdzić, czy wszystko jest tam w porządku, tak? Czy lokal jest właściwie użytkowany, czy nie jest zniszczone coś tam wewnątrz. Ale takie wchodzenie bez zapowiedzi albo wchodzenie pod nieobecność, absolutnie nie.
Ale to jest na to jakiś paragraf?
Tak, jeżeli chodzi o kwestię kodeksu karnego, to jest artykuł 193, który mówi o tym, że nie można naruszać miru domowego, a jeżeli osoba wynajmuje taki lokal, to jest to jej lokal i to jest jej mir domowy i nawet właściciel bez zgody takiej osoby wynajmującej, no nie może tam po prostu sobie tak wejść, bo mu się tak podoba.
Bardzo często słyszy się o takich przypadkach, że na przykład właściciel bez poinformowania wynajmujących na przykład wymienia zamki. Albo właśnie wymienia meble. Słyszałem o takim przypadku. Mam kolegę, który wynajmował mieszkanie i on powiedział, że rano wyszedł do pracy, a po południu wrócił i już nie wiedział, czy to to samo mieszkanie, które wynajmuje, czy nie, bo po prostu część mebli została wyniesiona. No, na szczęście nie jego mebli, ale mimo wszystko. No i to tak można, panie aspirancie?
Nie, nie można. Oczywiście wszystkie tego typu zdarzenia muszą być wcześniej uzgodnione i, że tak powiem, między sobą dogadane. Tak jak kolega tutaj słusznie zauważył, wynajmując mieszkanie, my zrzekamy się częściowych praw do niego. Oczywiście nie praw własnościowych, ale praw użytkowania. Więc dokładnie tak, jak kolega powiedział, tak? W momencie, gdy wynajmujemy mieszkanie, to my już do tego mieszkania wchodzić nie możemy.
Wydaje się, że absolutną podstawą powinno być spisanie umowy dwustronnej, w której to umowie byłyby zawarte wszelkie te punkty i dokładne określenie zasad współżycia pomiędzy, czy może bardziej współpracy, przepraszam, źle użyte słowo, pomiędzy właścicielem mieszkania wynajmującym. A no poza tym przecież takie rzeczy trzeba zgłaszać też do Urzędu Skarbowego, bo przecież to jest dochód. Dokładnie. A propos donosu, o których rozmawialiśmy.
Takie też się zdarzają.
No na pewno, nie, to akurat to jestem w stanie uwierzyć, ale to już jest chyba bardziej temat dla Urzędu Skarbowego niż dla policji, chociaż jestem przekonany, że panowie też dostajecie takich zgłoszeń bardzo, bardzo dużo. A co z remontami? Co jeżeli ja wynajmuję komuś mieszkanie, bo taki mail też był. Ja pamiętam, pan Tomasz wtedy pisał do nas w takiej sprawie, że wynajmuje mieszkanie, specjalnie go jakoś tam mocno nie remontował, bo chce sprzedać mieszkanie w takim stanie, jakie ono jest po świętej pamięci babci. Troszkę odmalował ściany, a wynajmujący zrobili mu remont na własną kieszeń. To od razu jakby tutaj on się w ogóle nawet złotówką nie dokładał. Ale czy to jest legalne?
To znaczy legalne. To też nie jest to działanie nielegalne z takiego punktu, że...
Ale ja nie chciałem, żeby te ściany były niebieskie. No, albo nie chciałem, żeby tam framugi oni wymieniali. Albo okna. No, to jest moje mieszkanie przecież.
Dokładnie. I takie, tak jak słusznie pan redaktor zauważył, takie, że tak powiem, działania też powinny być uwzględnione najlepiej w umowie. Tak? A jeśli nawet w umowie nie jest to zawarte, to należy dogadać się między sobą, tak? Bo choćby z tego powodu, że ktoś nie zamierza jakby na dłuższy czas wynajmować, tylko zamierza je sprzedać, tak? Więc wynajmuje na krótki okres, więc jakby remont tego mieszkania jest mu całkowicie zbędny i podnosi koszty, tak? Jeśli ktoś... Na pewno można we własnym zakresie jakieś tam drobne niedociągnięcia usuwać, tak? Nawet należy, tak? Bo wynikające ze zwykłego użytkowania, jeśli, nie wiem, półka się gdzieś tam trochę się oderwie, czy nie wiem, zniszczymy po prostu, no tak, ścianę obijemy, tak? No to wtedy jak najbardziej. Natomiast większe remonty muszą być po prostu uzgodnione z właścicielem tego mieszkania.
No tak, najlepiej by było, żeby to zgłaszać właścicielowi. A co w sytuacji, w której, no niestety, ale zostajemy stan faktyczny, że mieszkanie zostało odremontowane, ba, mało tego, najmujący mówią, proszę nam odliczyć to od kosztów wynajmu. Co wtedy?
No niestety jest to, znaczy niestety dla tych osób, tak, jest to sprawa typowo cywilna. Tutaj jakby policja nie ma nic do rzeczy, tak, my jedynie możemy pouczyć o tym toku postępowania, o zgłoszeniu się do właściwego sądu i założeniu sprawy cywilnej pod tym kątem, tak, o zwrot należności poniesionych na remont, tudzież z drugiej strony o zwrot, czy tam obowiązek zapłaty za wynajem tego mieszkania.
Pan, panie dzielnicowy, miał taką sytuację, że ktoś wynajmował na przykład mieszkanie i, no nie wiem, zrobił remont komuś?
Mi się akurat taka sytuacja nie zdarzyła. Miałem sytuację właśnie tak, jak pan redaktor wcześniej mówił a propos tego maila o wchodzeniu do mieszkania przez właściciela pod nieobecność właśnie osoby najmującej, ale tam zakończyło się na rozmowie i właściciel zrozumiał jego błąd.
To w takim razie jeszcze raz przypominamy, że wchodzenie, nawet jeżeli to jest nasze mieszkanie, ale wynajmujemy je osobie obcej, spisaliśmy umowę i tak dalej, nie możemy do tego mieszkania wchodzić bez wcześniejszego ustalenia z najmującym. Bo jest to po prostu z paragrafu 193, tak?
Tak, artykuł 193, tak.
Artykuł 193 kodeksu wykroczeń.
Do kodeksu karnego. No.
Do swojego mieszkania możemy wejść tylko w przypadku awarii wywołującej szkodę, tak? Lub zagrażającej bezpośrednio takiej szkodzie.
Czyli
tak?
Po prostu woda się leje.
Na przykład, jeśli pęknie rura lub jest jakieś tam podejrzenie, że pęknie rura, to jak najbardziej możemy, jeśli lokator czy tam najmujący nie chce nam udostępnić tego mieszkania lub nie ma go w środku, to jak najbardziej możemy do swojego mieszkania wtedy wejść, ale co ważne, w obecności funkcjonariusza policji lub straży gminnej, miejskiej, tak, a w przypadku, jeśli jest też wymagana straż pożarna, to w obecności takiego funkcjonariusza.
Proszę bardzo. Wszystkie te kwestie dotyczące wynajmu mieszkań, jeżeli coś jest jeszcze niejasnego, proszę się zgłaszać do swoich dzielnicowych. Panowie i panie na pewno z chęcią państwu pomogą i wyjaśnią wszelkie nieprawidłowości, czy wszelkie jakieś wątpliwości związane z wynajmowaniem mieszkań. Naszego dzielnicowego możemy znaleźć na przykład przez aplikację.
Oczywiście oprócz stron internetowych, gdzie są dane dzielnicowych, istnieje aplikacja mobilna na telefony komórkowe, tablety, tego typu rzeczy. Nazywa się Moja Komenda, tak, umożliwia bezpośredni, w zasadzie za kliknięciem jednym palcem, tak, wybranie numeru do właściwego dzielnicowego. Mało tego, umożliwia wyszukanie właściwego dzielnicowego po swoim adresie zamieszkania, więc nawet jeśli są osoby, które nie znają swojego policjanta, opiekuna, to bez problemu go namierzą i się połączą z nim. Nawet wyślą maila do niego, również z aplikacji tej.
Nie chcę panom się narazić na koniec, ale proszę państwa, proszę korzystać z tych swoich dzielnicowych. To dobrzy ludzie są, oni wam na pewno z chęcią pomogą. Taki anioł nad nami czuwający, policjant pierwszego kontaktu, zawsze się przyda. Dziękuję panom bardzo serdecznie.
Bardzo.
Życzę spokojnego dnia. Naszymi gośćmi dziś w studiu byli policjant Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, sierżant sztabowy Rafał Januszkiewicz, dzielnicowy z Moniek, a także z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji młodszy aspirant Wojciech Kosikowski. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękujemy.